Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Ludwik Michał Kruszelnicki, ojciec doktora Karla Kruszelnickiego, jednego z najbardziej znanych australijskich naukowców i autora kilkudziesięciu książek, urodził się 7 listopada 1901 roku we Lwowie. W dzieciństwie marzył, że zostanie archeologiem albo krawcem, ale krawcem nie byle jakim. Roiłem sobie, pisał w małej, a gorącej już wtedy łepetynie, że będę stwarzał kreacje dla hrabiów, lordów angielskich, a może nawet i dla samego cesarza austriackiego? Uczęszczał do szkoły ludowej świętej Marii Magdaleny, a następnie do czysto klasycznego państwowego 4. gimnazjum męskiego imienia Jana Długosza, gdzie zajęcia stały na poziomie wykładów uniwersyteckich. Chodził do 3. klasy gimnazjalnej, gdy dzięki protekcji sąsiada otrzymał dorywczą pracę na kolei. 2 razy dziennie nastawiałem samowar, wspominał, a poza tym byłem na posyłki urzędnikom. Od młodzieńczych lat związany był z lwowskim klubem sportowym Pogoń, który miał ogromny wpływ na wychowanie młodzieży na polskich kresach w dwudziestoleciu międzywojennym. To przez sport, szermierkę i narciarstwo trafił w 1923 roku do mediów. 2 lata później ukończył Wydział Prawny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując tytuł magistra. Byłby z niego dobry prawnik, gdyby nie stracił wiary w Temidę na początku swojej kariery zawodowej. Reprezentował w sądzie Batiara, oskarżonego o kradzież pieniędzy i kosztowności. Zapewniony o jego niewinności, argumentował podczas rozprawy tak przekonywująco, że wygrał. Nie mógł jednakże uwierzyć własnym uszom, kiedy uniewinniony, wyśmiewając naiwność obrońcy, zdradził, że płaci mu za dobrą robotę pieniędzmi z rabunku. To wtedy porzucił praktykę prawniczą na rzecz kariery dziennikarskiej. Ten wybór miał przepłacić więzieniem. Wśród tych, którzy pierwsi dostrzegli, a następnie wykorzystali dziennikarski talent Ludwika Kruszelnickiego, był kierownik referatu sportowego rozgłośni Polskiego Radia we Lwowie, który często mu dawał audycje. Czytelnicy lwowskiej Gazety Porannej i krakowskiego Ilustrowanego Kuriera Codziennego znali go z pseudonimu, przypominającego Paryż i późne wieczory u Maksima. Prawdziwego nazwiska nie używał dziennikarz z powodów, które znali tylko jego rodzice. W latach 30. minionego wieku pracodawcą Lu, bo taki był ten pseudonim, był ojciec Maksymilian Kolbe. Teksty lwowiaka ukazywały się w dziale sportowym małego dziennika. Kobiecy pseudonim przylgnął do Kruszelnickiego na dobre. W restauracji Edwarda Terleckiego w arcyknajpie Atlas, w pokoju wylepionym karykaturami z przedwojennego lwowskiego świata literackiego i artystycznego, widniał jako dama nieprzyzwoicie rozebrana, zdejmująca napierśnik. Tak mnie narysowali, pisał. Zresztą nie tylko tam. W IKC też namalowano mnie jako kobietę. Złośliwi koledzy redakcyjni dopisali jeszcze, że wszystkie dowcipy w moich artykułach figurują już w staroegipskich papirusach. Oj, dranie, ten Charlie, ten Piotrowski i ci wszyscy inni przedwojenni. Pisał dowcipnie, niekiedy z lekkim sarkazmem. Kurs dziennikarstwa ukończył na Uniwersytecie w Kalifornii, w Santa Barbara. Skomplikowanej sztuki tworzenia felietonu uczył go Lawrence Dorsey, autor podręcznika The Profit in Writing. Dorsey miał jedną zasadę, od której nigdy nie odstępował. Skoro tylko spostrzegł, że uczeń jego nie ma poczucia humoru, natychmiast przerywał naukę i oddalał go. Ludwik Kruszelnicki był aż nadto dobry. Zdolność dostrzegania rzeczy śmiesznych, zabawnych miał niejako wrodzoną. Widać to było w wielu jego artykułach. W jednym z nich, zatytułowanym Nogi towarzyszki Gałuszkiny, sparodiował życie w Sowietach. W maju 1940 roku został skazany wyrokiem sowieckiego sądu na 15 lat więzienia. Odsiedział w Grodnie 14 miesięcy. Uciekł w czasie bombardowania więzienia przez Niemców. We Lwowie uznano go tymczasem za zabitego. Matka zidentyfikowała jego zwłoki. Zorganizowano pochówek. Nieboszczyk? wyniósł się do Warszawy, a następnie do Krakowa, ale z pola widzenia gestapo nie udało mu się usunąć. Na początku 1942 roku trafił do Birkenau. Na przedramieniu wytatuowano mu numer 95808. Wiosną 1943 roku w grupie kilkudziesięciu więźniów przybył zarażony tyfusem plamistym do Sachsenhausen pod Berlinem. Po uwolnieniu obozu przez wojska amerykańskie przewieziony został do Lubeki. Tam pracował jako tłumacz w Związku Polaków. Któregoś dnia zabrał go z ulicy szwedzki Czerwony Krzyż. Był tak wychudzony, że lekarze dziwili się, że żyje. W szpitalu szybko doszedł do zdrowia. W Helsingborgu poznał o 20 lat młodszą Rinę Szurek, która przez całą niemal wojnę była w getcie łódzkim, a po jego likwidacji w Oświęcimiu i Ravensbrücku. Rina uczęszczała na prowadzone przez niego lekcje języka angielskiego. Kruszelnicki władał 12 językami. Pobrali się w 1946 roku. W 2 lata później przyszedł na świat ich syn Karl Sven, w domu nazywany Wojtkiem. Na początku lat 50. rodzina Kruszelnickich emigrowała do Australii, kraju bumerangów. Próbne rzucanie latającą siekierą Kruszelnicki zaliczył jeszcze w gimnazjum, zanim nie wybito kilku szyb w oknach klas wychodzących na boisko. Teraz miał zasmakować twardego życia. Zaczął od obozu emigrantów w Bonegili. W pracy czekała na niego łopata i kilof. Na nasze dyplomy w ogóle nie chciano patrzeć, wspominał. Australijska biurokracja przyjmowała za pewnik, że zostały sfałszowane w Niemczech. Zgodnie z podpisanym kontraktem został przydzielony do pracy w przedsiębiorstwie zakładającym rurociągi wodne w górach, w buszu i na australijskich pustkowiach. Na miejsce osiedlenia wybrał miejscowość Wollongong w Nowej Południowej Walii, gdzie aż do emerytury wykonywał pracę biurową w Waterboard. Po godzinach pisał do gazet i radia. Jeszcze w Europie podjął współpracę z wydawanym w Londynie tygodnikiem społeczno-kulturalnym Wiadomości i Orłem Białym. Posyłał także przez długi czas rozmaite klituś-bajduś dla oddziałów wartowniczych w Ostatnich Wiadomościach wydawanych w Niemczech, a rozchodzących się również we Francji i Anglii. 20 lat współpracował z Radiem Wolna Europa. W Australii zaraz po przyjeździe skontaktował się z księdzem Konradem Trzeciakiem, założycielem i redaktorem tygodnika katolickiego. Ksiądz Trzeciak, pierwszy nadesłany przez niego tekst, odesłał z prośbą, aby autor spuścił z tonu, a właściwie z poziomu, bo wielu emigrantów ledwie słowa sklecić potrafi. Tacy czytelnicy niewiele skorzystają z pańskiego uniwersyteckiego stylu, perorował dziennikarzowi. Zejdź pan z drabiny Jakuba co najmniej o tuzin szczebli na dół i zaraz odeślij skrypt, bo zamykam numer we czwartek po południu. Nie było ważniejszego polonijnego tytułu prasowego w Australii, w którym nie ukazywałyby się artykuły Lwowianina z Wollongong. Miał pogadanki w etnicznym radiu 2EA w Sydney. Był bardzo płodnym dziennikarzem, religijnym i prawicowym. Pisał na przeróżne tematy, ciekawie i pouczająco, w zgodzie z prawem i z Bogiem. Na przedwojenne pełne wrażeń relacje z bieżni, boiska, relacje obserwatora, działacza klubowego i sportowca nałożył bolesne mini opowiadanie obozowe i żywe, pomimo upływu lat, obrazki z życia Lwowa. To, że Lwów się poddał, przeżywał do końca swoich dni. Zmarł 40 lat temu na skutek wylewu krwi do mózgu.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.